Kiedy tak zastanawiałam się nad tym, o czym mogę dzisiaj powiedzieć, tak aby was zbudować, to chcę podzielić się czymś, może dalsza taka kontynuacja pewnych tematów, które ja rozpocząłem, mówiącym o tym, co zrobić, abyśmy my mogli wypełnić to przeznaczenie w Bogu, żeby nie stało na naszej drodze nic, co mogłoby nas powstrzymać. I tym, który chce zawsze powstrzymać, był, jest i będzie szatan, prawda? A więc musimy wiedzieć i Pismo Święte nas naucza, abyśmy rozumieli jego działanie, jakie on czyni pułapki. I ja chcę powiedzieć, że to, iż przychodzisz tutaj do kościoła, jesteś częścią tego kościoła, to wcale nie znaczy, że ty jesteś zabezpieczony przed odejściem od Pana, zabezpieczony przed zwiedzeniem. Czy to jest dla nas wszystko zrozumiałe? A więc to na mnie i na liderach spoczywa szczególna odpowiedzialność, aby chronić i strzec, aby samemu nie wejść i nie poprowadzić innych do odstępstwa. W Ewangelii świętego Mateusza w 24 rozdziale i 24 wersecie Pan Jezus przestrzegał uczniów, przestrzegał swoich ludzi, że możemy być zwiedzeni i że szatan będzie robił wszystko, aby nas odciągnąć od Pana. I czytamy, że powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wszelkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. I ja często tak myślałem, że to zwiedzenie to jest tak, że odejdziesz od Chrystusa i przyjmiesz jakieś inne bóstwo, jakąś inną religię. Ale to, słuchajcie drodzy, to nie tak naprawdę nie o to chodzi. Bo my wiemy, że jest tylko jedna droga. Tą drogą jest Chrystus Pan i jedynie przez Niego mamy zbawienie, a więc my nie pójdziemy za innymi bóstwami, tylko że Biblia mówi o tym, że może być inny Chrystus, że może być inny duch i może być również inna Ewangelia. A więc wybrani przez Boga, oni nie są odporni też na zwiedzenie. Co musimy my zrobić, aby uniknąć tego zwiedzenia? Po prostu musimy umieć rozpoznać prawdę. Jest taka przepiękna rozmowa opisana na kartach Ewangelii świętego Jana, kiedy ten wysoko postawiony dygnitarz, urzędnik w Imperium Rzymskim, Poncjusz Piłat, on zapytał się Pana Jezusa, co to jest prawda? I ci, którzy mieli na studiach, mieli w szkołach zajęcia z filozofii, wy wiecie, że ludzkość od tysięcy lat poszukuje odpowiedzi, czym jest prawda. I wiemy, że w każdym wieku pojawiali się różni filozofowie i oni w różny sposób tę prawdę ukazywali lub też wskazywali, że to jest prawda. I Pan Jezus odpowiedział Piłatowi w Ewangelii świętego Jana w 18 rozdziale, 37 wersecie: ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mojego. A więc jest to wypowiedź, jest to odpowiedź na pytanie. I ta odpowiedź jest na kartach Słowa Bożego. A więc kto jest tą prawdą? Jezus mówi w Ewangelii świętego Jana: ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem żywot. I jeżeli ktoś chciałby się zapytać, co to jest prawda, albo gdzie jest ta prawda, to tą prawdę, ona jest ukazywana w Biblii w trzech płaszczyznach, a więc w trzech aspektach. I aby umieć coś zdiagnozować, ty musisz każden z tych aspektów prawdy przyporządkować do tej sprawy. Jeżeli wszystkie te trzy elementy, wszystkie te trzy aspekty prawdy są zgodne, wtedy powiesz, że to, co robisz, wtedy to, co czynisz, to, co mówisz, jest prawdą. A więc jakie są te aspekty prawdy? W Ewangelii świętego Jana, 14 rozdziale, 6 wersecie, Jezus powiedział: ja jestem droga i prawda i żywot. Czyli Pan Jezus mówi wyraźnie: ja jestem prawdą. Myślę, że nikt z nas nie może powiedzieć, że ja jestem prawdą. Tylko Chrystus mógł powiedzieć, ja jestem prawdą. W Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale, 17 wersecie, kiedy Pan modlił się w ogrójcu do Ojca, to On wypowiedział bardzo znamienne słowa. Ojcze, poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. A więc co jest prawdą? To jest nic innego jak o ta księga. Ta księga jest prawdą, czyli Biblia jest również prawdą. Biblia jako Słowo Boże. Ale kiedy zobaczylibyśmy do pierwszego listu Jana, 5 rozdziału i 6 wersetu, czytamy, że Duch, mówiący przez duże D, składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Czyli Duch Święty również jest prawdą. Czyli co to jest prawda? Prawda jest Jezusem, prawda jest Pismem Świętym i prawda jest Duchem. Jeżeli wziąłbyś w swoje ręce lornetkę i chciałbyś coś zobaczyć, to ty musisz tak regulować tymi pokrętłami, które spowodują, że ten obiekt, który jest w jakiejś odległości od tej lornetki, on będzie tak przeglądany, że odległość będzie zestrojona z ostrością. I wtedy będziesz widział ten przedmiot tak, jak rzeczywiście on jest. A więc jeżeli my chcemy dowiedzieć się, czy to nie jest zwiedzenie, czy to, co ten człowiek głosi, czy to, co ten człowiek czyni, to, co mówi, to musi być zestrojone z taką tą ostrością tych trzech aspektów prawdy, czyli czy Jezus tak mówi, czy dalej, czy jest na to świadectwo Ducha i czy to jest zgodne z nauczaniem Słowa Bożego. Nie tak dawno słuchałem jakiegoś wykładu i ktoś dzielił się takim świadectwem, że był w jakiejś grupie i była to grupa jakichś takich mocno rozpalonych dla Boga ludzi i zaczęli prorokować. No i w tej grupie był ktoś, który ma problemy z nikotyną. My wiemy, że Biblia mówi, iż żeby nie niszczyć ciała swego, bo my jesteśmy świętym Ducha Świętego. I ktoś wyprorokował, tak mówi Pan, że pal dalej. I ten brat potem wziął tą osobę, która prorokowała i posłuchaj, ja byłem w wojsku i żeby dobrze strzelić, żeby trafić do tarczy, to trzeba było tą muszkę zestroić z tym takim, nie wiem jak to się nazywa, szczerbcem, tak? I szczerbinko i dopiero wtedy ten pocisk wystrzelony osiągnie celu. Czy to rozumiesz? I ona tak ta osoba słuchała i mówi, to co powiedziałeś jest niezgodne ze Słowem Bożym. Czyli to nie powiedział Duch i to nie jest zgodne ze Słowem Bożym, a więc to nie jest proroctwo od Pana. I wtedy ta osoba zrozumiała, że rzeczywiście ona się pomyliła. Po prostu prorokowała albo ze swojego ducha, albo z natchnienia diabelskiego. Czyli jeżeli chcesz mieć pewność, że masz do czynienia z prawdą, musisz zadać trzy pytania. Czy to jest prawdziwie według Pana Jezusa? Po drugie, czy to jest zgodne z Pismem Świętym? I po trzecie, czy sam Duch Święty to poświadcza? Nigdy nie jest tak, że Duch sobie tak, a Słowo sobie tak. Nie, one zawsze są zgodne. Duch potwierdza Słowo Boże. I to, co mówi Duch, jest zgodne z napisanym Słowem Bożym. Jeżeli odpowiedź na te pytanie jest pozytywna, to wtedy możesz powiedzieć, że dotarłeś ty do istoty prawdy. I można w tym wersecie, o czym mówi Pan Jezus, aby zwieść i wybranych, to w jaki sposób ludzie, którzy żyją w prawdzie, bo musimy zrozumieć, że te słowa Pan adresuje do ludzi wierzących. Zgadza się? Czyli Pan adresuje do tych, którzy znają Pana, którzy są w Jego przymierzu z Nim, są chrzczeni, mają chrzest w Duchu Świętym, są częścią Kościoła, a więc musi się coś stać, aby ludzie, którzy żyją w prawdzie, byli zwiedzeni i od tej prawdy odeszli. A więc w jaki sposób to zwiedzenie wchodzi i ono zastępuje prawdę? I zobaczmy w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, 11 rozdziale od 3 do 4 wersetu. Jest, wiem, że na tej naszej płytotece zborowej, na stronie zborowej, jest jeden mój wykład, kiedy ja mówiłem o tej fałszywej Ewangelii. I właśnie powoływałem się na ten werset z listu do Koryntian. I zauważcie, co Paweł mówi. Paweł miał pewne obawy, bo on powiada, obawiam się jednak. 2 Koryntian 11, werset od 3 do 4 wersetu. A żeby jak wąż, czyli mówimy o diable, chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone, nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje, zauważmy, innego Jezusa, czyli jest możliwe mówić o Chrystusie, ale to nie będzie ten Chrystus. Ja wspominałem, że na terenie Ameryki Południowej jest głoszona w kościele rzymskokatolickim teologia tak zwanego wyzwolenia. Na czym to polega? Że to są kraje biedne. Księża angażują się w te wszystkie ruchy komunistyczne, socjalistyczne i popierają walkę orężną. A więc walkę z rządem, walkę z tymi bogatymi, zabieranie, mordowanie. To się z tym wiąże. I ta teologia wyzwolenia tak bardzo mocno weszła do Nikaragui. Przypomnę sobie już nieżyjący papież Wojtyła, kiedy miał pielgrzymkę do Nikaragui i tam byli biskupi, tam byli jacyś tam znaczący księża, to on szedł z nimi się witał i każdy z nich go klękał i całował jego pierścień, ale jednemu odmówił, żeby pocałował pierścień. To był ten, który popierał tą teologię wyzwolenia. Czyli jest inny Chrystus. Dalej, którego myśmy nie zwiastowali, lud, gdy przyjmujecie innego ducha, czyli jest inny duch, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I to jest coś nieprawdopodobnego, że możesz pracować latami z ludźmi i pojawi się ktoś, który przyjdzie i będzie zwiastował inną Ewangelię i to szybko ludzie podchwycą, szybko wezmą. I za tym zawsze idzie jakiś duch. W niedzielę byliśmy w jednym domu, usługiwaliśmy w jednym domu i zdiagnozowaliśmy, że mamy do czynienia z istotami duchowymi. Demony tam są. I mówiliśmy o tym, że te duchy mają otwarte drzwi, a więc trzeba te drzwi zamknąć. A więc do czego te duchy mają prawo? I ja tak rozejrzałem się w tym pomieszczeniu i patrzę, że na jednej z półek stoi posążek brzuchatego Buddy. To jest bożek. Ktoś powie, że ale to tylko posążek, ale za tym posążkiem coś stoi. Jest inny duch. Czy mnie rozumiecie? Tak samo za książkami, które są przepełnione treściami okultystycznymi. Dlatego przeglądajcie swoje książki, przeglądajcie swoje półki, zobaczcie gazety, czy w gazetach nie ma horoskopów. Biblia mówi, nie przynoś tej obrzydliwości w ogóle do domu. Jeżeli mówimy o czymś obrzydliwym, to jest to najwyższa forma czegoś wstrętnego dla samego Boga. A te rzeczy stanowią obrzydliwość w oczach Boga. Czyli zauważcie, jeżeli my żyjemy w prawdzie i zaczynamy akceptować fałszywą doktrynę, to wtedy jesteśmy już zwiedzeni. A więc za tym zawsze się stoi ktoś, który chce przyjść i mówić. I dlatego też liderzy mają obowiązek, oni mają odpowiedzialność w tym zakresie, kogo wpuszczają do kościoła, i komu pozwalają usługiwać. Czy mnie rozumiecie? To jest tak, jak ty jako rodzic, ty możesz zdecydować, czy pozwolisz, żeby twoje dzieci miały kontakt z kimś, który ma bardzo negatywny wpływ na twoje dziecko. Jeżeli zobaczysz, że to dziecko twoje przybiera bardzo negatywne cechy kogoś takiego, czy no tak, jesteś wolny, czy też szybko zaingerujesz? Bardzo szybko zaingerujesz i odetniesz ją, prawda? Po to, żeby chcesz ją chronić. A jeżeli chodzi o wymiar duchowy, w wymiarze duchowym, to trzeba bardzo szybko działać. Ja mam doświadczenia i widziałem ludzi, którzy żyli z Bogiem i w bardzo krótki sposób weszli w zwiedzenie, weszli i ze zwiedzeniem idzie również bunt wobec słowa, bunt wobec tych, którzy mówią Słowo Boże i wykoślawiają się. To jest tak, jakbyś jechał pociągiem i ten pociąg się wykoleja. dopóki pociąg, dokąd pociąg będzie jechał, do kiedy? Kiedy jego koła będą posuwały się po tych dwóch szynach. Jedna szyna to jest Słowo, a druga szyna to jest Duch Święty. To jest jedno z drugim powiązane. A tym, który ma kierować tym pociągiem, to ma być sam Pan Jezus Chrystus. Jeżeli ten porządek zmieniamy, wtedy bardzo szybko możemy wejść w zwiedzenie. I jakie są główne drzwi, które, przez które zwiedzenie wchodzi do życia człowieka i jego będzie oszukiwało? Ja chcę ci powiedzieć, ty możesz przychodzić do kościoła i być oszukany przez diabła. Wiecie o tym? Możesz być częścią kościoła i być oszukanym przez diabła. I podstawowe drzwi, przez które wchodzi zwiedzenie, to jest pycha. Ja mówiłem w niedzielę o pysze, która wkradła się do króla Nebukadnezara, którego Bóg jednak powołał, bo tak Biblia o tym mówi. Pycha. Teraz spójrzmy, w jaki sposób została zwiedzona taka potężna istota stworzona przez Boga, jakim był Lucyfer. On wpadł w pułapkę zwiedzenia i ten bunt, ta pycha, najpierw pycha, która spowodowała bunt, bo Księga Izajasza, ona oznajmia, kim on chciał być. Ja będę jak Bóg, ja zrównam się Najwyższym, ja zasiądę. A więc on chciał porównać się z Bogiem, chciał być jak Bóg. Ludzkość zawsze od chwili upadku chciała być uniezależniona od Boga, a mieć rzeczy, które ma Bóg. I dlatego diabeł zwiódł Ewę, będziecie jak Bóg. I słuchajcie, to pycha, ona w bardzo szybki sposób zniszczyła tego archanioła w niebie. I to pycha spowodowała, że on odpadł od łaski. To jest dla mnie, że tak powiem, ja nie rozumiem tego. W jaki sposób ten archanioł, który miał kontakt z Bogiem, który on go uwielbiał i decydował, które chóry anielskie będą uwielbiały Boga, ten archanioł się zbuntował. On dopuścił do swego serca pychę. Ja będę jak Bóg. A dlaczego ja mam jemu służyć? A dlaczego nie oni mają mi służyć? I jeżeli zdarzyło się to szatanowi, nie myślmy, że może się i nam nie zdarzyć. On właśnie pociągnął ludzkość w ogrodzie Eden pycho, będziecie jak Bóg. Niekiedy mówimy, to mi się nigdy nie przydarzy. I kiedy szatan chce zwieść człowieka, to on przede wszystkim odwołuje się do tej starej, sprawdzonej metody. Pycha. Będziesz mądrzejszy jak pastor, będziesz mądrzejszy niż wszyscy liderzy, ty już lepiej wiesz, nikt ci nie będzie mówił. Co tam oni? Ja to mam kontakt z Bogiem, nie tak jak oni. Mam tyle godzin się modlę. Ja więcej, bardziej Boga znam, aniżeli oni. Czym oni mogą mi usłużyć? Pycha czyni nas podatnymi na pułapkę zwiedzenia. I naszą największą słabością jest pycha. I nie myślmy o tym, że jesteśmy od tego uwolnieni. Możemy się różnymi rzeczami pysznić. Swoim wykształceniem, swoim bogactwem, swoim pięknem, swoimi ubraniami, swoją postawą, jak będziesz chodził, jak będziesz się zachowywał, z jakiego rodu jesteś, jakie to masz koligacje. Jest cała masa rzeczy, z których możesz się pysznić. Pycha idzie przed upadkiem, Biblia mówi. I teraz to, o czym powiem, kogo Bóg wybiera do zbawienia? Bóg wybiera tych, którzy całkowicie pozbawili się pychy. Bo posłuchajcie, jeżeli chcesz otrzymać zbawienie, to musisz zrozumieć Jego prawdę, że ty tak naprawdę nie możesz Jemu nic dać. No bo jeżeli ty uważasz, że przyjąłeś zbawienie dlatego, że jestem taki dobry, Bóg ma w ogóle szczęście, że mnie znalazł i mnie tu przyprowadził, żebym im służył albo im pokazał, kim ja jestem, to ja chcę ci powiedzieć, ty żyjesz w pysze. Bóg zbawia tych, którzy całkowicie pozbyli się pychy. Czyli, że ja nie mam niczego, Panie, co mógłbym Tobie dać, co jest w Twoich oczach w ogóle wartościowe. I ja zaraz o tym powiem. Myślę, że dzisiaj będziemy rozłożeni na czynniki pierwsze i tutaj każdy, który tu będzie i wyjdzie z tego, tu uświadomi sobie, że ty w ogóle nie masz nic dobrego, co mógłbyś Bogu dać i Bóg by cię przyjął przez to. No jak to? Przecież dziadek był zasłużonym działaczem, ufundował dzwon, babka to zrobił, dziadek robił to, matka, a ja też? To jak to? To nie ma żadnej wartości w oczach Boga, ażeby być zbawionym? Ja dzisiaj dam tobie na to odpowiedź. I zobaczmy do listu do Koryntian, pierwszego rozdziału, od 26 do 29. Ja chcę powiedzieć, że ja z tymi wersetami całkowicie się identyfikuję. Całkowicie biorę do swojego życia, bo widzę część swojego życia. Taki Boże, tak jak tu mówisz, to ja taki jestem. 26 wersecie. Przybaczcie się zatem sobie. A więc co to znaczy przybaczyć się sobie? No to zobacz na siebie. Wejrzyj w siebie. Bracia, kim jesteście według powołania waszego? I tu Paweł wymienia, że niewielu jest między wami mądrych według ciała. Ilu jest tutaj profesorów? Zwyczajnych i nadzwyczajnych. Nie ma. Dalej. Niewielu możnych. Czy ktoś z was ma pochodzenie z rodu hrabiowskiego? Tu żyje w Radzyniu taki człowiek, który mówi, że on pochodzi z linii hrabiowskiej. Mówił, w jego żyłach płynie błękitna krew. A ta błękitna krew stawała się kiedyś pił denaturat. Dalej, niewielu wysokiego rodu. Dalej, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. Kto z was już słyszał, że ty jesteś głupia, że w ogóle tam chodzisz? Ty jesteś głupi. Po co tam w ogóle chodzisz? I Bóg mówi, to, co jest głupie w oczach świata, Pan wybiera po to, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Boga. I posłuchaj, Pan mówi o tym, kogo wybrał. Pan mówi o tym, jak nas widział. I w nim ty możesz mieć tą Bożą sprawiedliwość. To jest jego wybór. Jeżeli ty przyszedłeś do Pana Jezusa i tak się zastanawiasz, ale to naprawdę Bóg ma szczęście, że mnie w ogóle znalazł, że ja w ogóle chciałem Mu przyjść. I to taka postawa, ona może się odzywać, oj, to tam, no to im tam pomogę, jakby to chcieli, to im łaskę zrobię, że im tam pomogę, coś tam. Niech zobaczę, jak to się robi. To jest pycha. To nie jest tak, że ty myślisz, iż Bóg w ogóle niech się cieszy, że ciebie wybrał. Ale jeżeli ty wejdziesz w obecność Bożą, w światłość Bożą, to ty tak naprawdę dojdziesz do takiego punktu, ty będziesz się dziwił, że w ogóle Bóg chciał ciebie wybrać. Bo w tobie nie ma nic dobrego. Dlaczego on wybrał mnie? Jeżeli nie doszedłeś do takiego punktu, to jest duże prawdopodobieństwo, że jeszcze żyjesz w takiej samosprawiedliwości i traktowania siebie jako kogoś, no też grzesznik, ale nie taki grzesznik jak ten, nie taka grzesznica jak ta. Jestem jednak troszkę lepsza. Jeżeli my dopuścimy pychę, to za pychą podąża bardzo szybka inna postawa. To jest duchowa ślepota i samosprawiedliwość. Co to znaczy samosprawiedliwość? A więc ja jestem sprawiedliwy. Czyli ja nie... Słuchaj, czy ty mi mówisz? Ja takich grzechów nie popełniłem. Ja nie piłem tak jak ci tam na rykowisku. No tak każdy w Polsce tam sobie wypiłem od czasu do czasu, ale nie byłem alkoholikiem. Nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tego. I on tak naprawdę przybiera postawę obronną i mówi ci, że ja nie jestem taki zły. I ludzie samo usprawiedliwiają się. I teraz, jeżeli zobaczymy do listu do Rzymian, 10 rozdziału od 1 do 3 wersetu, to widzimy tą ogromną pasję, to pragnienie apostoła Pawła, aby zbawieni byli jego rodacy, Żydzi. I on mówi, pragnienie serca mego i w ogóle modlitwa moja zanoszona jest do Boga, zmierza do zbawienia Izraela. Daj im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Czym jest samosprawiedliwość? Samosprawiedliwość to tak naprawdę próba ustanowienia własnej sprawiedliwości, własnych norm, poleganie na tych normach, na tej sprawiedliwości i przez to jakby mówienie Bogu, ty musisz mnie przyjąć, bo ja tak jestem. Zobacz, ile ja robię. Ja może dam taki bardzo drastyczny przykład. Tego człowieka już nie ma w Radzyniu. On gdzieś w jakimś ośrodku jest. Kiedyś taki stał człowiek pod sklepami i mówił, kolonio, daj złotówkę. I niekiedy ludzie dawali, dlatego że nie chcieli, aby on się do nich przyklejał i przystawał, dlatego że z niego coś zeskakiwało. Wiecie? A już nie daj Boże, żeby podać mu rękę. Bo rzeczywiście od niego bardzo mocno śmierdziało. I teraz, jeżeli wziąłbyś takiego człowieka i wziąłbyś jakąś bardzo szanowaną damę albo pana z miasta, który jest szanowanym obywatelem tego miasta, on i on, czasami inteligent, tak jak mówią w pierwszym pokoleniu, który pod rękę idzie do kościoła, jak Bóg przykazał, wychodzi z kościoła, jak Bóg przykazał, daje, zaangażuje się, szanowany itp. I teraz, jeżeli byś tym ludziom powiedział i temu człowiekowi powiedział i powiedział, posłuchajcie państwo, wy nie jesteście lepsi od niego, dlatego że wyjdziecie do piekła w swojej sprawiedliwości i wam potrzebny jest Chrystus tak, jak i jemu. To oni, jak to? Ja nie piję denaturatu. Zobacz, jak on żyje. Ja nie żebrzę. To tak powiem, temu, co tam tak żebrze, potrzeba tylko uwierzyć w Chrystusa, a tym trzeba aż uwierzyć, że im potrzebny jest Chrystus. Czy mnie rozumiecie? I dalej do tego zmierzam. W liście do Rzymian, 10 rozdziale, 4 wersecie apostoł Paweł mówi, że końcem zachonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Kiedy mówimy o prawie, o zakonie, to mówimy o regułach, przepisach, które Bóg ustanowił, w jaki sposób my mamy wielbić Boga, w jaki sposób żyć z Bogiem i w jaki sposób mamy postępować z drugimi ludźmi. Ale prawo, ono nie jest samo dla siebie, tylko prawo, ono miało nas skierować ku celowi, ku Bogu. Bo potem, jeżeli było prawo dla prawa, wejdzie się w legalizm. Jeżeli myślimy, jak Bóg patrzy na nasze uczynki, na naszą sprawiedliwość, to w Księdze Izajasza w 64 rozdziale, 6 wersecie czytamy, 64 rozdział i 6 werset Księgi proroka Izajasza. I wszyscy, czyli bez wyjątku, ty i ja, staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. Wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Zauważcie, Pismo Boże mówi, że nasze cnoty, w niektórych tłumaczeniach jest to przetłumaczone jako sprawiedliwość, i że nasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata. Czyli nie ma człowieka, który bez Boga byłby idealnie sprawiedliwy. I jeżeli ty chcesz się chlubić z twojej sprawiedliwości, swoich zasług, to ten werset mówi kolejny, że wszyscy giędniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Chcesz dowiedzieć się, jaka waga jest twojej sprawiedliwości, to spójrz teraz, bo to jest okres jesienny, i jak wiatr unosi liście. Taka jest waga takiego twojej cnoty, twojej sprawiedliwości. A więc nie możemy sami z siebie dojść do takiego punktu, w którym powiemy, teraz musisz mnie, Boże, przyjąć, bo ja spełniłem wszystko. Nie da rady. I teraz skupię się na tym jednym fragmencie z Nowego Testamentu, który znamy, ale wierzę, że dzisiaj coś nowego zobaczymy. W jaki sposób Pan Jezus pokazał usprawiedliwienie czy sprawiedliwość człowieka. I to jest, ja rozumiem, że taka sama postawa może być w nas. Jest to podobieństwo o faryzeuszu i celniku. Ewangelia świętego Łukasza, 18 rozdział, od 9 do 14 wersetu. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daj dziesięcinę z całego mego dochodu. Celnik stanął z daleka, nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto siebie poniża, będzie wywyższony. Zauważmy, jeżeli ty siebie wywyższasz i ukazujesz siebie wobec innych, jaki to jesteś, to niechybnie Bóg ciebie poniży. Droga do wywyższenia przez Boga leży ku, prowadzi w dół. Im niżej ona się kieruje, tym bardziej Bóg może ciebie wywyższyć. I ja ukazałem to na przykładzie Nebukadnezara, kiedy upadł naprawdę bardzo nisko, kiedy się ukorzył, wtedy Bóg go ponownie przywrócił i dał mu władzę dwa razy większą. Ale punktem takim kontaktu tego, żeby Bóg ciebie podniósł, jest pokora, jest uniżenie się przed Bogiem. I Bóg zawsze będzie udaremniał wysiłki, które mają na celu wywyższenie siebie wobec innych, bez Boga. Jakie możemy z tej historii zauważyć cechy, które widzimy w tym faryzeuszu samousprawiedliwiającym się, tym, który uważał, że jest w oczach Bożych sprawiedliwy. Jaki to on jest wspaniały. Przede wszystkim, jeżeli spotykamy się z ludźmi, to możemy zobaczyć, że są ludzie, których życie jest skoncentrowane tylko i wyłącznie wokół nich samych. Jeszcze raz ja. Wszystko ma służyć tylko i wyłącznie mi. My wiemy, że Bóg powołał ciebie i mnie do życia w społeczności, żeby służyć innym. Jezus nie przyszedł, żeby Jemu służono, tylko przyszedł, aby służyć i swoje życie złożyć. I On to czynił i nam to pokazuje. I faryzeusz był całkowicie skoncentrowany na sobie samym. I jak diabeł zwodzi ludzi? Że ty nie chcesz służyć Bogu, tylko zaczynasz kręcić się wokół siebie. Będę piękniejszą, będę szczuplejszą, będę smuklejszą, będę miała, na mnie będą wtedy patrzeć, rzeczywiście, jaka jestem piękna, czy jestem piękny. To jest zwiedzenie. To jest demoniczne zwiedzenie. I to jest, można byłoby do tego przyłapać, przykleić tą śpiewkę Maryli Rodowicz. Tak bym chciała damą być i na wyspach bananowych żyć. I jeżeli widzimy tego faryzeusza, to posłuchajcie, to jest coś niesamowitego. On się modli do Boga i tak naprawdę on bardziej myśli o sobie, aniżeli o ludziach, którzy są wokół niego. Czyli po pierwsze, to zwiedzenie się przejawia. Będę zajmował się tylko i wyłącznie sobą. Mój domek, mój dom będzie twierdzą, nikt tam nie wejdzie. Będziemy żyli, ty koncentrować się wokół siebie. A więc nie ma ciebie. Po drugie, taki osoba z samousprawiedliwieniem zaczyna pogardzać innymi ludźmi. Posłuchajcie, faryzeusze, jeżeli byście przeczytali, kim oni byli, to było pewien ruch w łonie judaizmu, ruch, który zobaczył ludzie, którzy zauważyli oziębłość duchową i oni robili wszystko, ażeby podobać się Bogu. W pierwotnej fazie byli ludźmi pełni rozpalonymi dla Boga i szli drogami bożymi, aby później wejść w ten legalizm. I Jezus to potępiał, o tych faryzeuszach, którzy na rogach ulic się modlą, żeby wszyscy ich widzieli. I faryzeusze, oni lubią się modlić. I ten faryzeusz się modlił, ale tak naprawdę pogardza innym człowiekiem. On czuł się lepszym od celnika, bo nawet on dziękował Bogu, że go uczynił, że ja nie jestem jak on. Czy wy zdajecie sobie sprawę? On się modlił tak. A więc czuł się lepszy od innych. A czy celnik się modlił, czy nie? Też się modlił. Modlił się też do Boga. A więc ci, którzy żyją w takiej sprawiedliwości swojej, oni są skoncentrowani na sobie w taki sposób, że przejawia się to też w poniżaniu, lekceważeniu innych ludzi, którzy żyją wokół nich. Po trzecie, takie osoby niechybnie będą porównywać się też z innymi. I pogardę będą okazywać tym, którzy jak porównają się z nimi i zobaczą, że są lepsi, to będą pogardzać tymi ludźmi. A szanować będą tych, którzy są od nich lepsi, do tego momentu, aż ich nie prześcigną w swoim mniemaniu, że są lepsi. Czy mnie rozumiecie? A więc oni będą robili karierę po tak zwanych trupach, aby dojść do celu. Faryzeusz dziękował Bogu za uczynienie go innym od celnika. Niesamowite. I czy tak można się porównywać? To jest w ogóle niezgodne z Biblią. Jeżeli ty chcesz się porównać, to porównać się z Chrystusem i zobaczysz, jak wtedy Pan ciebie konkretnie widzi. Bóg nie porównuje nas z innymi ludźmi, ale On chce, żeby swoje życie wyprostowywać do tego pionu Słowa Bożego. Ponadto osoby, tak jak faryzeusz, które żyją w takiej sprawiedliwości swojej, one mają pewien kodeks wartości. Coś, co w ich oczach czyni ich lepszymi i przez przestrzeganie tego oni czują się w swoich duchach, w swoich sumieniach komfortowo, że jest ze mną wszystko dobrze. Jak to można zobaczyć? Faryzeusz użył dwóch list. Listy uczynków pozytywnych i listy uczynków negatywnych. A więc taką ma metodę. Pozytywne i negatywne. I zauważmy, co on tutaj powiedział? On listę pozytywnych rzeczy mówi. Nie jestem jak inni ludzie żyjący wokół mnie. A więc tak. Nie jestem złodziejem. Nikogo nie oszukuję. Nie jestem też cudzołożnikiem. I mało tego, jak o ten człowiek? Czyli... I teraz powiedzcie mi, czy jak głosicie Słowo Boże, nie zdarzyło wam się od razu, że ludzie uruchamiają punkt obrony. Ja nikogo nie zabiłem. Ja nikogo nie okradłem. Żyję ze wszystkimi w pokoju i staram się tak żyć. Od razu mówią, a więc jakie pozytywne rzeczy. Czyli ja jestem dobry. I używają kolejne zachowania, te pozytywne. Poszczę dwa razy w tygodniu. Kto z nas pości dwa razy w tygodniu? Widzicie? On pościł dwa razy w tygodniu. Dalej. Daje dziesięcinę z całego mego mienia, dorobku. Czyli wszystko, co zarobił, od razu odliczał i oddawał. Otrzymał 100 kg pszenicy na wagę, 10 kilo, ani więcej, ani mniej, 10 niosę. Otrzymał 100 kg ziemniaków, pyk, 10 kilo ziemniaków, trzeba oddać dziesięcinę. I jest to bardzo cecha powszechna w życiu takich ludzi. I te cechy, o których on powiedział, one umacniały w nim poczucie sprawiedliwości, ale w jego oczach. Czy mnie rozumiecie? On czuł się sprawiedliwy w swoich oczach, że potrafił powiedzieć nawet przed Bogiem, dziękować Bogu, że nie uczynił go takim celnikiem jak tamten. Bo tamten i kradnie, i oszukuje, i co założy, i nie pości dwa razy w tygodniu, i dziesięci nawet z tego, co ukradł, nie daje. Czy mnie rozumiecie? I on czuł się osobą usprawiedliwioną. Ja wiem, bo sam się spotkałem z tym, kiedy głosimy Ewangelię, to wtedy jeszcze dopóki mówisz o Bogu, to oni wszyscy chcą mówić, ale w momencie, kiedy ty przejdziesz do terminu grzech i konieczności zbawienia, wtedy uruchamiają cały arsenał środków obronnych. I ten mechanizm ujawnia się protestem. Ja mam swoją wiarę, ja wiary ojców nie zdradzę, to jest jedna rzecz, ale po drugie mówi o grzechach, których on nie popełnił. Nikogo nie zabiłem, nie nakradłem pieniędzy tak jak tamci złodzieje w rządzie, tyle nakradli, ile mają. Słyszeliście już takie? To jest postawa faryzeusza. To jest postawa wynikająca z tego poczucia sprawiedliwości i ja wtedy czuję się lepszy. Ludzie tacy uważają, że oni są lepsi, aniżeli tamci w rządzie. Tamci nakradli tyle. Ja pracowałem. Co mogłem, to wyniosłem. Nie tyle, co oni. Ale jeżeli dałbyś mi możliwość, to by to samo zrobił. Jeżeli zaczynasz mówić o Ewangelii, zaczynasz mówić o grzechu, wtedy ludzie zaczynają protestować. Ja nie jestem grzesznikiem. Ja nie jestem taki zły. No każdy pije. Każdy pije. No nie jestem alkoholem, ale no wypiję czasami. I czują się, ale to wiesz, ten grzech to nie jest jeszcze taki tragiczny, żeby Bóg nie mógłby mnie przyjąć. Ja nikogo nie zabiłem, ja nie biję mojej żony, tak jak sąsiad. I ludzie mają swoją listę, która służy im do samobrony, swojej wartości, swojego poczucia sprawiedliwości. I co jeszcze w tym zwiedzonym faryzeuszu możemy zobaczyć, że on nawet nie dopuszczał myśli, że jego życie winno być zmienione. Ci ludzie mogą żyć latami i nawet nie dopuszczają jakiejkolwiek myśli, że w jego życiu winna nastąpić jakakolwiek zmiana. Że on w ogóle powinien coś porzucić, że on się w ogóle powinien nawrócić. Oni żyją w zgodzie ze swoją listą zasad. Ja tego nie robię, tego nie robię, tego nie robię. Ale chodzę do kościoła, pójdę tak i Bóg mnie przyjmie. Nie, Bo jeżeli ty myślisz, że jesteś sprawiedliwy w oczach Bożych na podstawie tego, co czynisz, to Pismo Święte mówi w Księdze Izajasza 64, rozdziale 6 wersecie, że twoja sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Rozumiecie? I z powodu tej własnej sprawiedliwości ludzie zawsze się chlubią. Oni myślą, że są lepsi. Dlatego Paweł, apostoł, w 10 rozdziale, 4 wersecie powiedział, że końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tak naprawdę, jeżeli ten faryzeusz żyłby w zgodzie z Bogiem, to on, Bóg by go powiedział, że on jest sprawiedliwy. Ale Pan Jezus powiedział bardzo mocno na jego temat. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Widzicie? Czyli te jego zasady, pozytywne i negatywne, faryzeusza, nie usprawiedliwiły go w oczach Boga, że Bóg go nie przyjął. Czy to rozumiecie, czy nie? Ale Pan powiedział, że odszedł usprawiedliwiony celnik. Bo celnik, który popełnia te grzechy, których nie popełniał faryzeusz. Celnik kradł, faryzeusz nie kradł. Celnik oszukiwał, faryzeusz nie oszukiwał. Celnik cudzołożył, faryzeusz nie cudzołożył. I celnik nie robił tego, co jeszcze tamten robił. Dwa razy w tygodniu poszczę. Całą dziesięcinę przynoszę Bogu. Dzięki ci, Boże, że nie jestem jak on. On myślał, całym sobą wierzył, że jego postawa jest właściwa. Że Bóg musi go przyjąć z powodu tego, co on robi. I jeszcze się porównywał z tamtym. Widzisz, tamten to jest to. I Pan Jezus mówi, celnik, on tylko nie śmiał nawet spojrzeć w górę i mówi, Boże, bądź mi miłościw. Czyli Bóg zobaczył skruchę, Bóg zobaczył uniżenie człowieka i to dotknęło serca Bożego i Pan mówi, ten odszedł usprawiedliwiony. To w zasadzie faryzeusz mógłby mieć pretensje do Boga. To po co mi tak żyć? Tak? Ale jeżeli by on porównał się z całym prawem Bożym, które on chce zachowywać, to by zrozumiał, że jeżeli nie dopełni jednego prawa, tak jakby nie popełnił całego prawa. A czy wy wiecie, że tym, co zdecyduje o tym, gdzie my będziemy, czy od Pana odrzuceni, czy będziemy przy Panu, zdecyduje nie to, co ty robisz, ale to, co ty nie zrobiłeś. Dlatego, że w Mateusza jest napisane, byłem chory, nie odwiedziliście mnie. Byłem głodny, nie daliście mi jeść. Byłem przychodniem, nie przyjęliście mnie. Byłem w więzieniu, nie przychodziliście do mnie. Czyli Pan zarzucił im, że oni tych rzeczy nie dokonali. A więc jeżeli ty chcesz być ujęty, uznany przed Bogiem jako sprawiedliwy w oparciu o swoją sprawiedliwość, jaki ty jesteś wspaniały, jakie masz pieniądze, ile pieniędzy dajesz do kościoła, jak ty ładnie śpiewasz, jak ty ładnie służysz. I jeżeli ty doszedłeś do takiego punktu, że zaczynasz się porównywać z innymi, to ty wchodzisz na niebezpieczny grunt. Zaczynasz myśleć, że jesteś usprawiedliwiony i nie dostrzegasz konieczności zmiany, bo faryzeusz nie dostrzegł konieczności zmiany. Tym, co odróżniało celnika od faryzeusza, jest to, że celnik uświadomił sobie, ja muszę zmienić swoje życie. Nie w oparciu o swoje siły. Ja muszę przyjść do Boga i Jego o to prosić, żeby On mi pomógł. I Pan mówi, on odszedł usprawiedliwiony, ale faryzeusz odszedł, uważając, że jest z nim wszystko dobrze. I w następną niedzielę też, czy w sobotę, też przyszedł do synagogi i też się tak podobnie modlił. Możemy żyć latami, żyć w tym zwiedzeniu. Czy mnie rozumiecie? A więc pycha jest tymi drzwiami, które doprowadza zwiedzenie dla ludzi wierzących. I ty odchodzisz od Ewangelii i żyjesz w innej Ewangelii, wierzysz w innego Jezusa,
i przyjmujesz innego ducha.
W tym możemy być zwiedzeni, a więc sami potrzebujemy prześwietlić swoje serce, jak nasze życie wygląda. Czy już nie doszliśmy do tego bardzo złego i niebezpiecznego punktu? I Pan powiada na zakończenie. Każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony. A kto siebie poniża, będzie wywyższony. I to jest Boża droga. Chcesz być wysoko?
To musisz być nisko. Będą tratować po tobie, pluć na ciebie będą.
Ale Bóg wtedy wywyższa. Chcesz być wysoko? Chcesz brylować na salonach, żeby wszyscy widzieli, że ty jesteś, że ty mówisz, głośno krzyczysz, żeby wszyscy słyszeli, że ty się w to bierzesz, to Pan poniża. To Bóg ma wywyższać. Czy coś bierzecie dla siebie? To są rzeczy, które potrzebujemy znać, abyśmy nie byli zwiedzeni, nawet będąc tutaj w Kościele. I uwierzcie mi, Pan adresuje to do wszystkich wierzących na całym świecie, żeby i wybrani nie byli zwiedzeni. A więc my potrzebujemy być przy Słowie. Ja potrzebuję być przy Słowie, żebym sam nie był zwiedzony i żeby was nie zwieść. I wy potrzebujecie też być blisko Pana Jezusa, żeby On was strzegł i chronił, żeby prześwietlać swoje drogi, czy rzeczywiście, Panie, ja zachowuję dalej tę Ewangelię. I możemy tak się zagalopować, że jesteśmy już zwiedzeni. Przychodzi do Kościoła i okaże się, że Pan nas nie zna. Pamiętajcie o tym. Chcę się pomodlić o to, aby Bóg otworzył nam jeszcze, dał nam większe zrozumienie tych rzeczy, i aby to słowo, o którym ja dzisiaj mówiłem, ono było słowem, które wykona właściwą pracę w sercu każdego z was. Żebyście zawsze wiedzieli, że to moja sprawiedliwość pochodzi od Niego, że to, co mam, jest od Niego. To, co będę miał, też jest od Niego, a to wszystko ma służyć dla Jego chwały. To ma uwielbić Jego święte imię. I jeżeli cokolwiek zrobisz, jest to błogosławione, to ja jestem do usług. Panie, dzięki Ci, że mogę być sługą dla ludu Bożego. Mogę być sługą nieużytecznym i Bogu niech będzie za to wszystko chwała.